Odważni jesteście. Odważni jesteście, bo cieszycie się z narodzin Jezusa Chrystusa, który przez samo swoje pojawienie się na świat poukładał go na nowo. Odważni jesteście, bo cieszycie się z narodzin tego, który otworzył nam drogę do Boga, który pokazał nam, jaki Bóg jest, pokazał nam Jego miłość, pokazał nam, że w Nim możemy mieć przebaczenie. Odważni jesteście, bo cieszycie się z narodzin Jezusa, który każdego z nas nieustannie konfrontuje z tym, kim On sam jest i co fakt Jego narodzin, Jego życia, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania znaczy dla każdego z nas osobiście. To jest motto cyklu kazań, który ciągnie się przez wszystkie 4 niedziele grudnia w naszym Kościele. Kiedy staramy się przyjrzeć, co poszczególne Ewangelie mówią o narodzeniu Jezusa Chrystusa i wniosku, który jaki płynie, gdy zbierzemy je razem, że naprawdę trzeba mieć wiele odwagi, żeby cieszyć się z narodzin Jezusa Chrystusa. Wiecie, najczęściej jest tak, że kiedy wspominamy narodziny Jezusa Chrystusa, to wspominamy je w oparciu o coś, co można nazwać opowieścią wigilijną. Bierzemy materiał z Ewangelii Łukasza przede wszystkim, bo tam jest napisane najwięcej na temat narodzin Jezusa, i z Ewangelii Mateusza, który dodaje kilka ważnych szczegółów. Dołączamy do tego interpretację teologiczną, którą przedstawia nam ewangelista Jan, i trochę rzeczy zaczerpniętej z tradycji chrześcijańskiej. Trochę naszych własnych domysłów i wniosków, które wysuwamy, które wydają się zupełnie naturalne. I w związku, w oparciu o to mamy historię o Bożym Narodzeniu. I to jest ta historia, którą najczęściej przywołujemy, kiedy wspominamy narodziny Jezusa Chrystusa. I chociaż ona wiele nam pokazuje, wiele tłumaczy, jednocześnie w pewien sposób ukrywa przed nami to, co każdy z ewangelistów indywidualnie chciał powiedzieć nam o narodzeniu Jezusa Chrystusa, Pana Wszechświata. Dlatego też w naszym Kościele w tym miesiącu, w te święta, postanowiliśmy przyjrzeć się każdej z Ewangelii osobno. Zobaczyć po kolei, co Mateusz, co Łukasz, co Jan i także co Marek mówią nam o narodzeniu Jezusa Chrystusa. 3 tygodnie temu mówiliśmy o tym, że w Ewangelii Marka Jezus jest przedstawiony jako król. W Ewangelii Mateusza jako przedstawiony jako król, który się rodzi i który automatycznie stawia wszystkich Żydów, bo na początku przede wszystkim królem Żydów, przed koniecznością określenia się, co zrobię z tym królem, który się narodził. Mówiliśmy o Herodzie, który postanowił z tym królem walczyć. Mówiliśmy o mędrcach ze wschodu, którzy chociaż byli poganami, przyszli pokłonić się królowi Żydów. Mówiliśmy o mieszkańcach Jerozolimy, którzy widząc, co się dzieje, widząc Heroda, widząc tych mędrców i słysząc o narodzeniu się króla, pomyśleli, że my poczekamy i zobaczymy, co będzie dalej. I mówiliśmy o Józefie, którego życie przewróciło się w związku z tym, że urodził się Jezus, ale on postanowił być wierny Jemu i uznać Go swoim królem, chociaż całe jego życie już wyglądało inaczej do samego końca. Mateusz przedstawia nam Jezusa jako króla i stawia nas przed pytaniem, co my zrobimy z tym królem, który może zmienić nasze życie. Bo od narodzin Jezusa nic już nie wygląda tak samo. Później mówiliśmy o Ewangelii Łukasza. Łukasz najszerzej opisuje historię narodzin Jezusa i on przedstawia ją przez pryzmat indywidualnych, poszczególnych osób. To tam czytamy o Zacheuszu i o Elżbiecie, którzy byli rodzicami Jana Chrzciciela. Tam czytamy o zwiastowaniu Marii. Tam czytamy o tym, co Maria przeżywała, kiedy dowiedziała się o tym, że będzie matką Jezusa. Tam czytamy o tym, jak oni poszli do Betlejem i kiedy tam przyszedł czas, aby Maria porodziła, nie było dla nich miejsca w izbie gościnnej, więc kiedy urodziła Jezusa, złożyła go w żłobku. Czytamy później o tym, jak poszli do świątyni i tam spotkali Symeona i Annę, starego proroka i prorokinię, którzy przez całe swoje życie czekali na nadejście Zbawiciela i Mesjasza. I widzimy, że w Ewangelii Łukasza Jezus, Jego nadejście, przedstawiony jest jako Zbawiciel, z dawna wyczekiwany, ten, na którego wszyscy czekali i który przychodzi i mówi teraz, że oczekiwanie się skończyło. Że nie musimy już czekać dłużej, że jeżeli chcemy zmienić swoje życie, to może stać się tu i teraz, ale ponieważ w Ewangelii Łukasza czytamy też o tym, że zwiastowanie o narodzeniu Jezusa było skierowane przede wszystkim do pasterzy i Jezus później sam mówi o tym, że przyszedł, aby zwiastować ubogim dobrą nowinę, Łukasz konfrontuje nas też z innym faktem. Żeby odpowiedzieć na ofertę Jezusa, musimy się przed Nim ukorzyć. Musimy uznać, że jesteśmy grzesznikami, wyznać swoje grzechy i przyjść do Niego jako ludzie, którzy potrzebują. Łukasz pokazuje nam Jezusa jako Zbawiciela, który może zmienić nasze życie, jeżeli się przed Nim ukorzymy. Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak narodziny Jezusa Chrystusa potraktował ewangelista Jan. I to było zupełnie inne potraktowanie niż w przypadku Mateusza i Łukasza. Bo Jan, zamiast opisywać te wydarzenia, przedstawił nam ich kosmiczną wręcz interpretację. Powiedział nam o słowie, o logosie, które było bardzo ważnym terminem dla Greków. Powiedział, że to, co wszyscy inni ludzie chcą zobaczyć, to, co jest dla nich uosobieniem mądrości, my widzimy w Jezusie Chrystusie. Bo to On jest Stwórcą świata, On jest Słowem, które stało się ciałem i On jest źródłem wszelkiej idei, której warto poświęcić swoje życie. Cokolwiek dobrego jest w tym życiu, cokolwiek Ty chciałbyś uczynić jako motto swojego życia, tak naprawdę to pochodzi z Jezusa i w Nim znajduje swoje spełnienie. I z takim przesłaniem zostawił nas ewangelista Jan. I każdy z tych trzech przesłań jest swoistą konfrontacją. Jezus jest Królem, Jezus jest Zbawicielem, Jezus jest Stwórcą i źródłem wszystkiego, czemu warto poświęcić swoje życie. I dzisiaj przyszedł czas na Ewangelię Marka. Jeżeli czytaliście Ewangelię, jeżeli czytaliście nawet teraz, przygotowując się do tych świąt, to wiecie, że mówić kazanie bożonarodzeniowe z Ewangelii Marka to jest dosyć zaskakujący wybór. Bo Marek nie pisze nic o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Ze wszystkich czterech Ewangelii, w Ewangelii Marka nie znajdziemy ani słowa na temat tych wydarzeń, które my przywołujemy każdego roku w grudniu. I to jest zastanawiające. Dlaczego on postanowił milczeć o czymś, co nam wydaje się takie oczywiste? Wiecie, Marek idzie nawet jeszcze bardziej. Marek, rozpoczynając swoją Ewangelię, mówi, że początkiem Ewangelii o Jezusie Chrystusie były wydarzenia związane z tym, jak stanął Jan Chrzciciel i zaczął głosić, że przybliżyło się Królestwo Boże, powinniśmy się upamiętać i wierzyć Bogu. Czyli on początek Ewangelii, początek tego, co najważniejsze, stawia nie w momencie narodzin Jezusa, ale około 30 lat później. I to jest zaskakujące. Wiecie, najczęściej dlatego, że Boże Narodzenie przywołujemy historię bożonarodzeniową. Albo sięgamy po Ewangelię Łukasza i Mateusza, bo tamte wydarzenia są opisane. Rzadko mamy okazję spojrzeć na Ewangelię Marka i zastanowić się, dlaczego on milczy na temat narodzin Jezusa Chrystusa. Ale ponieważ postanowiliśmy, że w naszym zborze przyjrzymy się po kolei czterem Ewangeliom, dotarliśmy i do Ewangelii Marka, która w pewien sposób staje się być może nawet najbardziej konfrontującym przekazem na temat tego, co możemy powiedzieć o Bożym Narodzeniu. Marek nie mówi nic. Dlaczego? Nie wiemy. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Nie wiemy, dlaczego zdecydował się pominąć wydarzenia, o których na pewno wiedział. Dlaczego nie nadał mi nawet jakiegoś znaczenia teologicznego, tak jak Jan. Dlaczego od razu przeszedł do tego, co działo się później. Wiecie, często jest tak, że kiedy ktoś milczy na jakiś temat, to my mamy ochotę wczytać w to jego milczenie swoją własną interpretację, swoje własne słowa. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego Marek milczał i zastanawiamy się, jaka może być na to odpowiedź. Możemy powiedzieć, no cóż, może Marek uważał, że narodziny Jezusa nie były takie ważne. Nie. Nie możemy tego powiedzieć, bo Marek nic nie powiedział na temat narodzin Jezusa. Nie powiedział nic ani, że były ważne, ani, że były nieważne. Po prostu milczał. Oczywiście, gdybyśmy Marka, ewangelistę Marka wciągnęli w ten nasz odwieczny polski spór, które święta są ważniejsze, Boże Narodzenie czy Wielkanoc, w przypadku tej Ewangelii wszystko jest rozstrzygnięte na samym początku. Wiadomo, że Wielkanoc. Właściwie w każdej Ewangelii jest tak samo, bo każdy z ewangelistów więcej czasu, więcej szczegółów, większą część swojej relacji poświęca właśnie temu, co towarzyszyło, wydarzeniom, które towarzyszyły śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu. W Ewangelii Marka jest to tak szczególnie widoczne, bo on nie wspomina nic o tych innych świętach, które dla nas są ważne, świętach Bożego Narodzenia. Ale to właściwie wszystko, co moglibyśmy powiedzieć o Bożym Narodzeniu z Ewangelii Marka. Więc jak widzicie, zapowiada się bardzo krótkie kazanie. Bo skoro mamy mówić o tym, co Marek mówi o Bożym Narodzeniu, to właściwie możemy podsumować to tylko jednym słowem. Nic. Co jednak możemy powiedzieć w związku z tym? Otóż to, że dla Marka jakikolwiek był powód, dla którego zdecydował się nie opisywać wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa, najważniejsze było to, co nastąpiło później. że Marek, tak układając swoją Ewangelię, zaczynając ją od tego, a nie innego momentu, zwraca uwagę każdego z nas, że najważniejsze we wszystkim, co dotyczy Jezusa, było to, co działo się dalej. I to może być mottem naszego rozpatrywania Ewangelii Marka. Marek przedstawia nam Jezusa jako Pana Panów, Króla Królów, jako Władcę Wszechświata i mówi nam poprzez sposób, w jaki zbudował swoją Ewangelię, najważniejsze jest to, co było i co będzie dalej. I wiecie, tak postawiona sprawa wydaje mi się być bardzo ważną dla każdego z nas. Bo to mówi też nam coś na temat tego, jak spędzamy święta. Wiecie, to jest naturalne, że kiedy otwieramy Ewangelię, kiedy czytamy o narodzeniu Jezusa Chrystusa, zastanawiamy się, w jaki sposób to przekłada się na nasze życie tu i teraz. I tak też widzieliśmy to w tych trzech wcześniejszych kazaniach. Zadawaliśmy sobie pytanie, co to znaczy, że Jezus jest Królem w naszym życiu? Co to znaczy, że Jezus jest Zbawicielem w naszym życiu? Co to znaczy, że Jezus jest Stwórcą? Co to znaczy, że Jezus jest źródłem wszelkiej idei, której my możemy poświęcić swoje życie? Więc także Marek stawia nas przed tym pytaniem odnośnie tego, jak my spędzamy te święta i jego odpowiedź jest właściwie taka sama. Jakkolwiek spędzasz swoje święta, najważniejsze jest to, co było i co będzie dalej. Wiecie, w dzisiejszym świecie święta to są pewnego rodzaju konglomeratem. Mamy ten trzon związany z naszą wiarą, z tym przesłaniem, które głosimy, o nadejściu która wszechświata, który stał się ciałem, które Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dlatego spotykamy się w dniu Bożego Narodzenia, czy w drugi dzień świąt, jak my dzisiaj, w kościołach, aby śpiewać kolędy, aby cieszyć się z tego faktu. I ten aspekt religijny, aspekt związany z naszą wiarą zawsze będzie ważny. Ale święta mają również bardzo ważny aspekt rodzinny, szczególnie Boże Narodzenie w naszej kulturze, w naszym kraju. To jest czas, gdy zjeżdżamy się z różnych części kraju, z różnych części świata, po to, żeby spotkać się z naszymi bliskimi, żeby spożyć tą szczególną kolację wigilijną. I zawsze ten czas będzie dla nas ważny. Wiecie, dlatego nawet ateiści w naszym kraju obchodzą święta. Nawet jeżeli nie wierzą w Boga, oni cenią ten aspekt rodzinny i spotykają się po to, żeby znowu porozmawiać ze swoimi bliskimi. A w ostatnich latach coraz mocniej zarysowuje się inny aspekt, aspekt, który możemy nazwać komercyjnym, handlowym. Bo święta stają się coraz większą rzeczą kulturową, sposobem spędzania wolnego czasu, szczególnie na różnego rodzaju wyprzedażach, na kupowaniu prezentów. Stają się też powodem radości, który czerpiemy przez to, że możemy obdarowywać siebie nawzajem. I niektórzy z nas bardzo to lubią, kiedy możemy wyszukiwać prezenty, dawać je innym i otrzymywać coś od innych. To wszystko razem splata się w tym, jak my przeżywamy swoje święta. I wiecie, teraz, kiedy do tego odniesiemy ten wniosek, który płynie z Ewangelii Marka, że najważniejsze jest to, co było i co będzie dalej, możemy mówić o swoistym świątecznym teście według Ewangelii Marka. Jeżeli chcesz przekonać się, czy święta spędzasz dobrze, czy święta w tym roku spędzasz dobrze, zadaj sobie te dwa pytania. Czy te święta przypomniały mi o tym, co dalej działo się w życiu i służbie Jezusa? Nie tylko o Jego narodzeniu, ale także o Jego dalszej służbie, o Jego śmierci i o zmartwychwstaniu. Jeśli tak, to są dobrze spędzone święta. I po drugie, czy te święta konfrontowały mnie z pytaniem o to, co będzie dalej z moim życiem? Bo jeżeli te święta w jakiś sposób postawiły cię przed tym pytaniem, a co więcej, jeżeli w jakiś sposób zmusiły cię do udzielenia odpowiedzi na to pytanie, to były piękne i wartościowe święta. I to są dwie myśli, które naprawdę płyną z tego przekazu. Najważniejsze jest to, co było i co będzie dalej. Wiecie, tym, co jest niebezpieczne we współczesnym świecie, to to, że my ze świąt Bożego Narodzenia zrobimy wydarzenie, które istnieje samo w sobie. I wydaje mi się, że kiedy popatrzymy teraz na różne aspekty tego, co się wokół nas dzieje, jak spędzamy święta i poddamy je temu testowi według Ewangelii Marka, to możemy zobaczyć, że w niektórych aspektach udaje nam się ten test przejść, a w innych nie. I chyba szczególnie w handlu, szczególnie w tym konsumpcyjnym aspekcie świąt, one zaczynają żyć własnym życiem. Wiecie, kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych pewna grupa chrześcijan, dosyć szalonych chrześcijan, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, zaczęła jeździć po centrach sklepowych i konfrontować ludzi z zakupami, które robili, z ilością czasu, które spędzali właśnie w sklepach. I powstał nawet z tego cały film, dosyć zabawny, ale też dający wiele do myślenia pod tytułem Co kupiłby Jezus? Jeżeli mieliście okazję go zobaczyć, to naprawdę ciekawa rzecz. Ten pastor, który tam jest prezentowany, to specyficzny człowiek, ale przesłanie, które głosi, jest niesamowite. Jak Jezus zachowałby się w tym okresie przedświątecznym, kiedy tak wiele czasu, tak wiele rzeczy jest nam przekazywanych w kontekście tego, co mamy kupić, co powinniśmy mieć. W tym roku na YouTubie jednym z przebojów była pieśń nagrana przez chrześcijan, właśnie napisana przez uzdolnioną muzycznie chrześcijankę, ale która nigdy nie była żadną gwiazdą, teraz być może już będzie, pod tytułem A gdzie jest kolejka do Jezusa? Inspiracją tej pieśni, tej piosenki, było pytanie jej siostrzeńca, który będąc właśnie w centrum handlowym i widząc kolejkę dzieci, które ustawiły się do świętego Mikołaja po to, żeby usiąść na kolanach i zrobić sobie z nim zdjęcie, zadał bardzo szczere, bo dzieci potrafią zadawać szczere pytanie, a gdzie jest kolejka do Jezusa? I on to skłoniło do tego, żeby zadać to pytanie wszystkim innym, właśnie w formie pieśni. Wiecie, w handlu te święta zaczynają żyć własnym życiem. Czasami można wręcz odnieść wrażenie, że mogłyby się kręcić nawet bez Jezusa. Że Jezus, narodziny Jezusa stają się pewnym pretekstem do tego, żeby wykorzystać symbol, który nam się wszystkim bardzo dobrze kojarzy. Żeby podłączyć się pod te pozytywne emocje, które wiążą się ze świętami i żeby skłonić nas do tego, żebyśmy wydali więcej pieniędzy. Wiecie, to można bardzo fajnie sprawdzić. Nie w tym roku, bo już jest za późno, ale wyobraźmy sobie, że nawet my jako Kościół w przyszłym roku pójdziemy do jakiejś z galerii handlowych we Wrocławiu. Możecie sobie wybrać swoją ulubioną. Magnolia, Pasaż Grunwaldzki, Galeria Dominikańska, jakakolwiek inna. Pójdziemy do dyrektora tej galerii i powiemy mu, że chcielibyśmy charytatywnie, jako Kościół, jako chrześcijańska społeczność, przygotować wystrój świąteczny w całej galerii handlowej na przyszłe święta. I że mamy mu do zaoferowania coś, czego nie będzie miała żadna inna galeria handlowa w tym mieście. Myślę, że zyskalibyśmy tym jego uwagę, bo jeżeli masz coś, czego nie mają inni, to znaczy, że więcej ludzi przyjdzie do ciebie, żeby to zobaczyć. Więc pewnie poprosiłby nas do biura i powiedział, żebyśmy powiedzieli coś więcej. No to przedstawimy nasz pomysł. Nasz pomysł polegałby na tym, że zrobilibyśmy akcję Galilea, Judea, Betlejem 30 lat później. Boże Narodzenie 30 lat później. Przygotowalibyśmy takie ekspozycje, zdjęcie typowej szopki bożonarodzeniowej, wydrukowane na jakimś porządnym kartonie i ono by stanowiło tło. Później przed tą szopką postawilibyśmy postać dorosłego Jezusa. Stąd te 30 lat później i w każdym miejscu, w którym by stał obok Jezusa, towarzyszyłyby cytaty z Ewangelii mówiące, przekazujące słowa, które on wypowiedział podczas swojej służby. Gdzie takie zestawienie? Boże Narodzenie, to co się nam kojarzy z Bożym Narodzeniem, szopka bożonarodzeniowa i dorosły Jezus. Ten sam, którego narodziny świętujemy i który dzieli się ze wszystkimi ludźmi, tymi, którzy przychodzą do galerii, tym, co ma nam, ludziom, do powiedzenia. I na przykład przed wejściem moglibyśmy postawić taki symbol. Przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie od siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Bo często tak jest, jak wchodzimy na zakupy, to już jesteśmy spracowani, obciążeni wszystkim, co nas tam czeka. Może tak, przed wejściem do jakiegoś hipermarketu, sklepu spożywczego, postawilibyśmy tablicę nie troszczcie się o to, co będziecie jedli i co będziecie pili, albo w co się ubierać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Może przed bankiem, tuż obok reklamy lokat oszczędnościowych napiszemy nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale w niebie, gdzie ani mól, ani rdzanie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Przed biurem turystycznym. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszę swej szkodę poniósł. Przed kantorem. Idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Przed sklepem z towarami luksusowymi, ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym, sługą wszystkich. Przed apteką? Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Przed salą zabaw dla dzieci? Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. przed piekarnią? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Przed bankomatem? Trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Niebieskiego. Przed drogerią? Nie to, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, może go skalać, lecz to, co z ludzkiego serca wychodzi, kala człowieka. Nie jesteśmy pewni, to może być przed sklepem wędkarskim albo zoologicznym. Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I przed wyjściem, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Jak myślicie, co powiedziałby dyrektor centrum na taką ofertę? Myślę, że popatrzyłby na nas i powiedział: tak, mam Państwa numer, zastanowimy się na tym i zadzwonimy. Myślicie, żeby zadzwonił? To jest ten sam Jezus. To jest ten sam, którego narodziny świętujemy. Ale widzicie, jak bardzo Jego przesłanie jest sprzeczne z tym, co czasami towarzyszy świętom, szczególnie w tym aspekcie handlu. Jeżeli w ten sposób spojrzymy na to, co dzieje się wokół nas, to widzimy, że tego rodzaju handel nie zdaje testu Ewangelii Marka. Bo w żaden sposób nie kieruje naszych myśli do tego, co było później. Do tego, co Jezus nauczał, do tego, co On robił, do tego, kim stał się dla nas. W żaden sposób nie stawia nas przed pytaniem, co będzie z naszym życiem w związku z tym, że świętujemy narodziny Jezusa Chrystusa. Może z wyjątkiem tego, że w jaki sposób zapłacimy teraz za wszystkie te prezenty, które kupiliśmy na kredyt. Tak więc handel, czasami także współczesna kultura, niełatwo jest im zdać test z Ewangelii Marka. Wiecie, we współczesnej kulturze, w telewizji jest podobnie. Jest mnóstwo artystów, którzy właśnie teraz śpiewają kolędy i możemy zobaczyć, jak to robią. Annie Lennox, jedna z bardzo znanych piosenkarek, wydała niedawno płytę z kolędami, którą reklamowali niedawno w telewizji. I powiem wam, że te kolędy nagrała naprawdę bardzo ładnie. Ale napisała, to znaczy powiedziała wprost w wywiadzie, że nie jest chrześcijanką. I że w jej życiu nie ma zbyt wiele Boga i religijności. Po prostu podobają się jej legendy, bo śpiewała te pieśni, kiedy była w dzieciństwie i chciała, żeby to uczucie, żeby piękno tych kolęd zostało dalej dla potomnych. Tacy artyści również nie zdają tego testu z Ewangelii Marka. Bo mimo iż śpiewają kolędy, mimo iż wpisują się w ten nurt świąt, który jest w naszej kulturze, nie kierują naszych myśli ku temu, co było dalej i nie stawiają nas przed pytaniem, co w związku z tym z naszym życiem. Nasi politycy już mają za sobą wiele spotkań opłatkowych i wiele jeszcze będą mieli. Będzie wiele mówiło się o tym, o poszanowaniu jeden drugiego, o miłości, o wybaczaniu sobie nawzajem. A prawdopodobnie za kilka miesięcy na pewno, kiedy przyjdzie kampania wyborcza w naszym kraju, znowu zobaczymy, że to nic nie zmieniło w ich życiu. Wiecie, to jest niesamowite, że często jest tak, że święta są, święta się kończą i później wszyscy zdają się wracać do swojego życia tak, jakby nic się nie stało. Myślę, że dobrze, że akurat to kazanie wypadło na drugi dzień świąt, bo trudniej byłoby je powiedzieć w pierwszy dzień świąt albo tuż przed Wigilią, kiedy się dopiero przygotowujemy do tych świąt. Ale teraz my sami jesteśmy już na takim miejscu, że zbliżamy się powoli do tego, co będzie po świętach. I tak wielu ludzi po prostu wraca do domów, wraca do swojego życia takim, jakim było ono dawniej. Tak jakby nic się nie zmieniło w związku z tym, co się wydarzyło 2000 lat temu i co się wydarzyło w tym roku. Także w naszych rodzinach, kiedy obchodzimy te święta z bliskimi, kiedy spotykamy się z naszymi rodzinami, możemy zadać sobie to samo pytanie. Czy nasza Wigilia, czy nasze święta kierują nasze myśli ku temu, co było wtedy, co było dalej po narodzinach Jezusa i co stawiają, jakie pytanie stawiają każdemu z nas, co będzie w nas, co zostanie w nas po tych świętach, kiedy się już rozejdziemy. Wiecie, wszędzie w telewizji najczęściej mówią o tym, jakie wspaniałym czasem są święta. Ale nie dla wszystkich święta są takim wspaniałym czasem. Nie wszyscy przeżywamy te święta z wielką radością, bo często jest tak, że w ciągu tego roku wydarzyło się coś, co raczej napełnia nasze serca smutkiem. Może nie ma wśród nas naszych bliskich. Może właśnie w okolicy świąt po raz kolejny wybuchają konflikty, które gdzieś drążą nasze rodziny i spotkaliśmy się z bliskimi, ale to nie jest ta piękna, świąteczna atmosfera, do której tęsknimy. Może patrzymy na to, jak spędzają święta inni i widzimy tego, jak wiele nam brakuje. Może tak jak wielu Polaków, o których słyszeliśmy, nawet nie zdołali dojechać na święta do swoich rodzin, bo samoloty nie startowały z Irlandii, bo koleje nie jeździły tak, jak trzeba. Każdy z nas ma za sobą te święta, które udało nam się spędzić w wspaniały sposób i święta, które nie były takie przyjemne. I to jest realność tego życia. Czasami się udaje je uczynić czymś niesamowitym, czasami mam wrażenie, że mogło być jeszcze lepiej. I wiecie, bardzo mi się podoba wtedy pytanie stawiane przez Marka, bo on mówi, że najważniejsze jest to, co będzie dalej. Jeżeli w tym roku udało ci się spędzić wspaniałe święta, to chwała Bogu za to. Jeżeli miałeś wspaniały czas z rodziną, to cieszymy się razem z tobą. I zadajemy to pytanie. Teraz co będzie dalej? W jaki sposób te rozmowy, te kontakty przełożą się na więzi między wami? A jeżeli te twoje święta nie były takie udane, nie były takie rodzinne, nie były takie miłe, jak chciałbyś, jak tego pragnęłeś, to Marek mówi nam, że najważniejsze jest nie to, co się stało, ale to, co będzie dalej. Że przed tobą jest jeszcze przyszłość i mogą się zdarzyć inne święta, które będą lepsze. Że to nie jest tak, że te święta zostały zamknięte same w sobie i już nic więcej nie można zrobić. Najważniejsze jest to, co będzie dalej, więc każdą rozmowę, każdy konflikt, każdy brak będziemy mogli jeszcze nadrobić. Ale ze świętami też tak jest, z rodzinnym aspektem. Wiecie, przychodzi czas, kiedy rodzina rozjeżdża się i wszyscy wracają do domów. My spędzaliśmy święta z rodziną Meli, oni pojechali do domu już dzisiaj rano. Nawet nie mogli być z nami na tym nabożeństwie. Wasi bliscy niedługo też rozjadą się do domów. I znowu jest to pytanie, czy te święta, które spędziliśmy jako rodzina, co po nich zostaje? Co po nich zostaje w nas samych i także w naszej relacji z Bogiem? No i ten aspekt, który nam jest najbliższy, oczywiście tutaj w Kościele. Bo my jako chrześcijanie świętujemy te święta przede wszystkim ze względu na Jezusa Chrystusa. I to samo pytanie, czy one przypominają o tym, co było dalej i czy stawiają nas przed pytaniem, co w związku z tym zmieni się w naszym życiu? Bo razem z milionami, miliardami innych chrześcijan jesteśmy teraz w Kościele, aby cieszyć się z narodzin Jezusa Chrystusa. Jak może pamiętacie, 3 tygodnie temu mówiłem wam, że chociażbyśmy chcieli utożsamić się najbardziej z mędrcami, którzy przyszli do Jezusa, akurat ta opcja nie jest dla nas dostępna. Wiecie dlaczego? Bo oni przyszli do Jezusa, a później wrócili do domu i nie wiemy nic więcej o ich życiu. Wrócili do swojego życia takim, jakim znali, do swojego dalekiego kraju i dalej zajmowali się tym, czym się zajmowali. A to nie jest sposób, w jaki powinniśmy spędzić nasze święta. Wiecie, święta nie polegają na tym, że przychodzimy do Jezusa na chwilę, na 2-3 dni, a później wracamy do swojego życia, wracamy do domu, jakby nigdy nic. Jak kto, ale właśnie Marek stawia nas przed tym bardzo mocno. Bo on od razu konfrontuje nas, stawia przed nami dorosłego Jezusa. Wiecie, myślę, że jeżeli chodzi o test Ewangelii Marka, to w Kościołach radzimy sobie najlepiej. Bo to stanowi istotę tego, po co się spotykamy. Przypominać sobie o Jezusie Chrystusie i zadawać sobie pytanie, co On zmienia w moim życiu. Ale również jako chrześcijanie czasami możemy wpaść w małą pułapkę. Że możemy spróbować uczynić te święta czymś oderwanym od całej reszty naszej wiary. Bo wiecie, kiedy patrzymy na Jezusa, który rodzi się bezbronny, można powiedzieć wręcz zapomniany, niechciany przez resztę świata, to aż chcemy się nad Nim ulitować. To aż chcemy coś zrobić dla Niego. Myślimy o tym, co my możemy zrobić dla tego małego, bezbronnego Jezusa. Marek stawia przed nami od razu Jezusa, który jest Panem, dla którego nie my możemy coś zrobić, ale który nas konfrontuje z tym, jacy my jesteśmy i co On może zrobić dla nas. Wiecie, gdybyśmy tak postawili obok siebie 3 Ewangelie. Ewangelię Mateusza, Ewangelię Łukasza, Ewangelię Marka. Albo może mieli je nagrane na wideo i puścili taśmy jednocześnie. Wiecie, zabawne jest to, co dzieje się na poszczególnych ekranach w momencie, kiedy w tych 2 pierwszych Ewangeliach Jezus się rodzi albo kończy się narracja o całym narodzeniu Jezusa. Kiedy Mateusz pisze o tym, że narodził się Jezus w Ewangelii Marka, jeżeli patrzymy na sam tekst, Jezus wypędza demony z człowieka w synagodze. Kiedy Mateusz kończy swoją narrację o narodzinach Jezusa, Jezus uzdrawia w Ewangelii Marka chorego, sparaliżowanego, którego przyjaciele przynieśli i spuszczają przez sufit w górze, bo inaczej nie można było dostać się o Jezusa. Kiedy Łukasz pisze w końcu, że Jezus się narodził, w Ewangelii Marka Jezus uzdrawia człowieka, który miał usłą rękę, odpowiadając na pytania faryzeuszy, czy można coś dobrego czynić w dniu sabatu. I kiedy Łukasz w końcu, przepraszam, kończy swoją narrację o narodzinach Jezusa, bo jest najdłuższa, w Ewangelii Marka Jezus tłumaczy swoim uczniom, jakie jest znaczenie przypowieści o siewcy. Kiedy ci dopiero opowiadają o tym, co było na początku, w Ewangelii Marka stoimy już daleko dalej. Przed zupełnie, można powiedzieć, innym Jezusem. Przed Jezusem, który wypędza demony. Przed Jezusem, który uzdrawia. Przed Jezusem, który konfrontuje faryzeuszy. Przed Jezusem, który powołuje uczniów. Przed Jezusem, który później staje przed nimi i zadaje pytanie. Zadaje pytanie im, zadaje pytanie mi, kiedy czytam tę Ewangelię, co ja robię z Jego słowami. Czy słowa, które On wypowiedział, padają w moim życiu na ten dobry grunt? Wiecie, to jest zupełnie inny Jezus, do którego zwykliśmy przychodzić w święta Bożego Narodzenia. I kiedy Marek stawia mnie przed takim Jezusem, przed Jezusem, który jest Panem, który jest Władcą, który ze mną może coś zrobić, a nie dla którego ja mogę coś zrobić, który stawia przede mną pytanie, czy pójdę za Nim, to co ja mam odpowiedzieć? Że właściwie nie jestem zainteresowany, że ja wpadłem tylko na chwilę, żeby zaśpiewać Mu lulajże Jezuniu, Jemu, Władcy, Panu, całego Wszechświata. To jest Marek. Wiecie, Marek w pewnym sensie jest naprawdę boleśnie konfrontujący każdego z nas. Bo on nie pozwala nam pozostać tylko przy żłóbku Jezusa, gdzie to my czujemy się tymi, którzy mają coś do dania dla Boga. On stawia od razu przed nami Boga, który to nam może coś dać, jeżeli się przed Nim ukorzymy. Marek mówi, tu nie chodzi o to, co Ty możesz zrobić dla Boga, ale o to, co Bóg zrobi z Tobą. Bóg, który jest Panem. Wiecie, w Kościele my też przyjdzie czas, że posprzątamy wszystko, co jest związane ze świętami. Zdejmiemy choinkę, zdejmiemy ozdoby. Każdy z nas osobiście poskłada wszystkie świąteczne ozdoby do jakiegoś wielkiego pudła. Jeżeli rozkładaliście szopkę bożonarodzeniową, schowamy te wszystkie rzeczy, weźmiemy to pudło i pójdziemy gdzieś w drogę z powrotem do naszego codziennego życia. Odłożyć je i schować na przyszły rok. I wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że kiedy idziecie z tym wielkim pudłem, nagle spotykacie na swojej drodze kogoś, kto ma sobie właśnie ten kaptur i patrzy na was. Po prostu patrzy. I kiedy pytacie, czy mogę w jakiś sposób Panu pomóc, w jego wzroku widzicie, że to nie jest byle kto, ale to jest właśnie Jezus. Nie dzieciątko, ale dorosły Jezus. Pan i Władca Wszechświata. Ten, który konfrontuje, ten, który wygania demony, ten, który uzdrawia, ten, który naucza. I nie mówi wiele. Patrzy na ciebie i mówi po prostu, pójdź za mną. I odchodzi. Nie przekonuje, nie próbuje namawiać, nie próbuje nic więcej od ciebie wziąć. Tylko patrzy, mówi, pójdź za mną i idzie dalej. Wiecie, kiedy człowiek tak stoi z dużym pudłem przed sobą na środku drogi, to wygląda dosyć głupio. Więc może skończmy już. Zadam wam tylko jedno pytanie na koniec. Powiedz mi, co będzie dalej? Wracasz do domu, czy pójdziesz za Nim?